Tragiczna rola. Olga, dziewczyna z dobrego domu, zakochana w teatrze, miała 17 lat, gdy w 1914 roku wyszła za mąż za starszego o 6 lat Michaiła Czechowa, bratanka słynnego pisarza Antoniego. Ten związek nie trwał długo, co podobno było wynikiem intryg teściowej, bardzo nieprzychylnej młodziutkiej aktorce, odnoszącej coraz większe sukcesy w moskiewskich teatrach i w filmie. Nawet urodziny dziecka, dziewczynki, której szczęśliwi rodzice nadali imię matki, nie uratowało małżeństwa. Rozeszli się w 1917 roku, choć każde deklarowało miłość i chęć odtworzenia wspólnego życia. Nigdy tak się nie stało. Olga Czechowa inaczej widziała swoje życie. Czekał na nią wielki świat. Niespodziewanie w końcu 1920 roku, gdy w Rosji radzieckiej szalał głód i epidemie, jakie przyniosła rewolucja, wojna domowa i rządy bolszewików, Olga Czechowa zdecydowała się wyjechać na zachód. Wydawało się to niemożliwe w państwie Stalina, ale wstawił się za nią sam Anatolij Łunaczarski, ludowy komisarz oświaty, a dokument wyjazdowy podpisała Nadjeżda Krupska, żona Lenina. Oficjalnie Olga miała wyjechać do Niemiec na leczenie. Dziwny to powód w państwie terroru i głodu. Czy więc Olga była już agentem tajnej policji politycznej? Łatwość, z jaką bolszewickie władze zgodziły się na wyjazd za granicę, zdawałby się na to wskazywać, ale dowodów nie ma. Może przesądził fakt, że zostawiła w kraju zakładniczkę, córeczkę Olgę. W styczniowy wieczór 1921 roku ucałowała córeczkę i byłego męża i owinięta grubą wełnianą chustą w walonkach wyruszyła do Berlina, gdzie na kolejowym dworcu powitała ją szkolna przyjaciółka. Pieniądze ze sprzedaży brylantu, jaki przemyciła, ukrywając go przed bolszewickimi celnikami pod językiem, rozeszły się szybko. Ale rosyjscy imigranci, pamiętający jej role filmowe, pospieszyli z pomocą. Przypominała im piękny, lecz bezpowrotnie miniony czas w ojczyźnie. Przypadek zdarzył, że w czasie obiadu, na jaki została zaproszona do restauracji w berlińskim Bristolu, przy sąsiednim stoliku zasiedli producent filmowy Erich Pommer i znany reżyser Friedrich Wilhelm Murnau. Uroda Olgi zrobiła na nich wrażenie tak duże, że przysiedli się do jej stolika, a dowiedziawszy się, że jest aktorką i grała w słynnym moskiewskim akademickim teatrze artystycznym Stanisławskiego, co nie było prawdą, zaproponowali jej rolę w filmie Schloss Vogelöd. Premiera, która odbyła się w kwietniu 1921 roku w Berlinie, przyniosła Oldze wielki sukces, propozycję nowych ról, angażu w Berlinie Renaissance Theater, w czym pomogła jej sprytnie podtrzymywana legenda o współpracy ze Stanisławskim. Wkrótce przyszły uznanie, sława i bogactwo. Kupiła dom w modnej podberlińskiej dzielnicy i dwa samochody, zatrudniła liczną służbę i szoferów. Wkrótce ściągnęła do Berlina córkę, co ponownie może budzić podejrzenia o współpracę z radziecką policją polityczną. Tym bardziej, że w tym samym czasie jej były mąż wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Z takich przywilejów w bolszewickim państwie korzystali nieliczni i bardzo uprzywilejowani. A normą było karanie najbliższych krewnych uciekinierów, których wysyłano do łagrów albo mordowano, a dzieci oddawano do sierocińców. Nie ma jednak żadnych dowodów, że Olga Czechowa w tym czasie utrzymywała kontakty z radzieckim wywiadem. W istocie niewiele mogła zaoferować. Jej życiowa rola miała rozpocząć się, gdy pewnego wiosennego dnia 1933 roku została zaproszona na przyjęcie, na którym zauważył ją Józef Goebbels, minister propagandy i oświecenia publicznego, najbliższy współpracownik Hitlera. Obecność aktorki nikogo nie dziwiła. Była już znana i podziwiana za wspaniałe role na scenie i w filmie. A Goebbels chętnie zapraszał i pokazywał się w towarzystwie pięknych aktorek. Niski, miał 150 cm wzrostu, pokraczny, z chromą nogą, lecz o nadzwyczaj błyskotliwym umyśle odnajdował w ich towarzystwie ukojenie swych kompleksów. Jego późniejszy romans z czeską aktorką Lidią Barową stał się państwowym skandalem, który skłonił Hitlera do interwencji w obronie rodziny Goebbelsów przed rozpadem. To Goebbels wprowadził Czechową na rządowe salony. Stawała się atrakcją oficjalnych przyjęć wydawanych na cześć koronowanych głów i szefów państw wizytujących III Rzeszę. Bawiła swym towarzystwem Hitlera, Göringa, Himmlera i Goebbelsa. Była również częstym gościem kobiecych przyjęć wydawanych przez Magdę Goebbels i Emmę Göring. tym okresie na pewno NKWD nawiązało z nią kontakt, choć pozostawała agentem uśpionym poza szpiegowską siatką. Jak przyznał jeden z szefów radzieckiego wywiadu, regularnie kontaktowała się z NKWD. Nie istniała jednak potrzeba zlecania jej trudnych zadań, co narażałoby ją na niebezpieczeństwo inwigilacji ze strony kontrwywiadu. Obydwa państwa pozostawały w poprawnych stosunkach politycznych i gospodarczych, a w 1939 roku zawarły sojusz. Tym bardziej mało prawdopodobne wydają się podejrzenia, że Olga Czechowa działała przeciwko Polsce. Istnieją bowiem domysły, że podczas pobytu na planie filmowym we wschodniej Polsce interesowała się naszymi przygotowaniami obronnymi, rzekomo zbierała informacje o rozlokowaniu jednostek wojskowych, urządzeniach obronnych, nawiązywała kontakty z miejscowymi dowódcami. Jest to bardzo mało prawdopodobne, aby radzieccy szefowie wyznaczali jej zadania, które z powodzeniem mogła wykonywać bufetowa w wojskowym kasynie. Wydarzenia nabrały tempa 12 listopada 1940 roku, gdy do Berlina przyjechał ludowy komisarz spraw zagranicznych, Wiaczesław Mołotow. Przyjechał wyposażony w wiedzę, zdobytą przez szpiegów i usystematyzowaną przez Zoję Rybkinę i Pawła Żurowliewa w dokumencie pod kryptonimem Przedsięwzięcie. Z ich ocen wynikało, że Hitler nie jest szczery, przygotowując propozycję podziału świata między Niemcy, Związek Radziecki, Japonię i Włochy po zwycięskiej wojnie. W samo południe, w salonie nowej siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ribbentrop wyrażał radość z ponownego spotkania, opisywał wojenne sukcesy Niemiec i podkreślał zdecydowanie pokonania Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Trwało to dość długo, aż wreszcie zaproponował, żeby Związek Radziecki skierował swe terytorialne zainteresowania w stronę południowych mórz. Mołotow przerwał mu. O jakim morzu pan mówi? Pytanie zaskoczyło Ribbentropa. Nie odpowiedział na nie, lecz zaczął ponowny, długi wywód o brytyjskiej polityce, który zakończył się wskazaniem na Zatokę Perską i Morze Arabskie. Nie wywołało to żadnej reakcji Mołotowa. Wciąż oczekiwał konkretów, a nie przyzwolenia na zajęcie odległych ziem, do których Niemcy nie tylko nie mieli żadnych praw, ale nawet żadnych możliwości ich zagarnięcia. W czasie tego spotkania oraz później podczas rozmowy z Hitlerem mógł się przekonać, że oceny wywiadu były prawdziwe. Niemcy nie mieli zamiaru dzielić się z Rosjanami po bratersku, jak tego oczekiwał Stalin. Dalsze rozmowy przebiegały w coraz gorszej atmosferze, co nie przeszkodziło Rosjanom wydać wspaniałe przyjęcie w salonach swojej ambasady na Unter den Linden. Był to carski pałacyk, uroczyście w 1922 roku oddany radzieckiej delegacji. Stoły w wielkiej marmurowej sali, jasno oświetlonej kryształowymi żyrandolami, błyszczały szlachetnym blaskiem srebrnej zastawy. Na lodowych pagórkach spoczywały kryształowe naczynia, napełnione szlachetnymi gatunkami kawioru. Krymskie wino musujące, podane do przystawek, zachwycało wybornym smakiem, jaki można było porównać do najwykwintniejszych win szampańskich, zaś wódka, będąca tradycyjną ozdobą radzieckich przyjęć, lała się strumieniami. A to Niemcy potrafili docenić. Oczywiście wśród gości nie było Hitlera, lecz Mołotowa nie martwiło to, gdyż przybywali najwyżsi dostojnicy z Hermanem Göringiem i Rudolfem Hessem na czele. Wszystko to tworzyło atmosferę, w jakiej można było zapomnieć o urazach pojawiających się w czasie twardych dyskusji. Wśród gości była Olga Czechowa. Wtedy spotkała się z Wsiewołodem Mierkułowem, pierwszym zastępcą komisarza spraw wewnętrznych. Długa rozmowa na osobności została oczywiście zauważona, aczkolwiek w żadnym z dokumentów nie ma żadnej wzmianki, o czym jeden z szefów radzieckich tajnych służb mógł rozmawiać z aktorką. Być może podziękował jej za informacje na temat niemieckiej polityki wobec Związku Radzieckiego, które umożliwiły Mołotowowi dobre przygotowanie do dyskusji na temat podziału świata i zajęcie twardego stanowiska. Ku rozżaleniu uczestników przyjęcie zakończyło się przedwcześnie, a to za sprawą brytyjskich samolotów. Syreny alarmu przeciwlotniczego rozległy się nagle, powodując panikę na sali, gdyż w budynku ambasady nie było schronu przeciwlotniczego. Ostateczna odpowiedź na niemieckie propozycje nadeszła z Moskwy długo po wyjeździe Mołotowa. Stalin stawiał żądania terytorialne, które oburzyły Hitlera. Chciał podporządkowania Związkowi Radzieckiemu Turcji, Bułgarii, Węgier, pełnej kontroli nad cieśninami prowadzącymi na Bałtyk, uznania ziem w rejonie Zatoki Perskiej za radziecką strefę wpływów, co równało się przejęciu kontroli nad arabskimi polami naftowymi. Hitler nie odpowiedział na te żądania. Miesiąc po wizycie Mołotowa wydał rozkaz przygotowania planów wojny ze Związkiem Radzieckim. Gdy w czerwcu 1941 roku Niemcy uderzyli na Związek Radziecki, Olga Czechowa miała odegrać szczególną rolę – zabić Hitlera. To miało rozstrzygnąć losy wojny. Plan opracował sam Ławrentij Beria, szef tajnej policji politycznej. Do akcji skierowano kilku szpiegów, dobrze uplasowanych w niemieckim kierownictwie partyjnym i administracyjnym. To niewiarygodne, ale przy całej czujności niemieckiego kontrwywiadu w najbliższym otoczeniu Hitlera, Göringa, Goebbelsa i Hessa przebywało poza Czechową co najmniej trzech radzieckich szpiegów. Przy Rudolfie Hessie, zastępcy Hitlera, uplasował się Siergiej Wronski, potomek polskiego rodu szlacheckiego, który osiadł w XVII wieku w Rosji. W czasie rewolucji wszyscy członkowie rodziny zginęli wymordowani przez bolszewików. Jedynie kilkunastoletniemu Siergiejowi udało się uciec na Łotwę. Tam skończył szkołę. W 1933 roku przyjechał do Berlina na studia medyczne. Już wówczas zdradzał nadzwyczajne zdolności parapsychologiczne, odziedziczone po babce, księżnej Nienadiczej Niegosz, która także przekazała mu niezwykłą wiedzę z dziedziny astrologii, chiromancji, czarnej i białej magii. Te umiejętności jak magnes przyciągnęły hitlerowskich bonzów wierzących w przepowiednie z gwiazd. Pierwszy zainteresował się nim Rudolf Hess. To on przedstawił Wronskiego Hitlerowi i jego konkubinie Ewie Braun. W ten sam sposób Wronski dotarł do Himmlera i tylko ingerencji sił nieznanych można przypisać, że Gestapo nie wykryło, iż ulubieniec władców III Rzeszy był członkiem niemieckiej partii komunistycznej. Zapewne tam trafił do niego radziecki wywiad, aczkolwiek należałoby się zastanawiać, jakich argumentów użyto, aby zwerbować człowieka mającego wszelkie podstawy, by nienawidzieć bolszewików. Potem wielokrotnie pod przybranym nazwiskiem podróżował do Moskwy, co uszło uwadze niemieckiej służby bezpieczeństwa. Inny arystokrata, agent NKWD, znalazł się przy boku Hermana Göringa. Jeden z szefów radzieckiego wywiadu, Paweł Sudopłatow, twierdzi, że był nim książę Janusz Radziwiłł. W swoich wspomnieniach Sudopłatow napisał:
książę Radziwiłł był prowadzony osobiście przez Berię, który w czasie kilku spotkań przekonał go, aby działał jako łącznik między rządem radzieckim a Göringiem, sondując delikatne tematy.
Polski książę był szczególnie cenny dla radzieckiego wywiadu, gdyż osobiście znał, a nawet cieszył się przyjaźnią Hermana Göringa, który jako zapalony myśliwy przed wojną kilkakrotnie polował we włościach Radziwiłłów pod Wilnem.
Tuż po tym, jak Beria zwerbował Radziwiłła jako agenta, zaaranżowałem jego powrót do Berlina w 1940 roku, odpowiadając w ten sposób na żądania dworów panujących Wielkiej Brytanii, Włoch i Szwecji, domagających się jego uwolnienia. W 1940 roku Radziwiłła przyjął dwukrotnie radziecki rezydent w Berlinie, Majak Kobułow, który o tych kontaktach informował centralę. Wiedzieliśmy, że nie miał dostępu do strategicznych informacji. Uznaliśmy, że trzeba być cierpliwym i czekać. Planowaliśmy spotkania tylko w razie przyjazdu Radziwiłła do Szwajcarii lub Szwecji.
Hermanowi Göringowi towarzyszył również inny radziecki szpieg, bokser Borys Miklaszewski. On, zrzucony ze spadochronem w Niemczech w grudniu 1941 roku, ujawnił się jako uciekinier ze Związku Radzieckiego. Serdecznie przyjął go przebywający w Niemczech kuzyn, znany w wysokich kręgach NSDAP z aktywnej działalności antybolszewickiej i antykomunistycznej. Jednakże drogę na salony utorowały Miklaszewskiemu zwycięstwa w bokserskich pojedynkach ze słynnym niemieckim czempionem Maxem Schmelingiem. Ten zespół miał zorganizować zamach na Adolfa Hitlera i plan miał wielkie szanse powodzenia, zważając, że wszyscy szpiedzy byli tak blisko Führera. Oni mieli poprowadzić zabójców, na których czele postawiono młodszego brata Olgi Czechowej. Lew Konstantynowicz Knipper, znany radziecki kompozytor, autor muzyki do 5 oper i 20 symfonii. Od lat 20. był agentem tajnej policji politycznej. Zapewne zmuszono go do tego, gdyż w czasie wojny domowej walczył z bolszewikami. Wysoki blondyn o klasycznej nordyckiej urodzie, doskonale mówiący po niemiecku, wydawał się idealnym kandydatem na zabójcę Hitlera. Beria założył, że Knipper ze swoją żoną, również agentką NKWD, przedostanie się do Niemiec jako uciekinier ze Związku Radzieckiego. Na miejscu oczekiwałaby Olga, a nikogo nie powinno dziwić, że brat, uciekając ze stalinowskiego państwa, zgłosił się do siostry. Potem dołączyłoby do nich 11 zabójców, zrzuconych ze spadochronami, wyposażonych w pistolety z tłumikami, granaty, miny i wszystko inne, co miało przydać się do uśmiercenia Hitlera, a może nawet innych niemieckich przywódców. W końcu 1942 roku wszystko było gotowe. Zamachowcy prawdopodobnie opuścili już Moskwę i przebywali w jednym z neutralnych państw, oczekując na ostateczny rozkaz do ataku. Niespodziewanie Stalin zmienił zdanie. Na froncie sytuacja wojsk niemieckich gwałtownie pogorszyła się. Zostały zatrzymane i odrzucone spod Moskwy. Nie zdobyły Leningradu, a pod Stalingradem niemiecka armia znalazła się w okrążeniu i jej likwidacja wydawała się sprawą czasu. Fabryki ewakuowane z europejskiej części Związku Radzieckiego, objętej strefą wojny, pracowały na pełnych obrotach, zaopatrując wojsko wystarczająco dobrze, aby dowództwo mogło formować i wyposażać nowe dywizje w miejsce masowo traconych. Ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii szły konwoje z uzbrojeniem i nowoczesnym sprzętem, jakiego Armii Czerwonej najbardziej brakowało. Szala wojny zdawała się przechylać na korzyść Związku Radzieckiego. W takiej sytuacji zabicie Hitlera mogło być niekorzystne dla planów Stalina. Wywiad informował o próbach nawiązania rokowań między Niemcami a zachodnimi aliantami. W sposób naturalny miejscem takich negocjacji były stolice Szwajcarii i Szwecji. Już w kwietniu 1942 roku Zoja Rybkina informowała ze Sztokholmu, że przybył tam wysłannik Hitlera, baron Waldemar von Oppenheim, aby nawiązać kontakt z brytyjskim ambasadorem w tym państwie, Wiktorem Molettem. Było oczywiste, że Hitler chętnie zakończyłby wojnę na Zachodzie. To niepokoiło Stalina. Zawarcie przez aliantów zachodnich separatystycznego pokoju z Niemcami oznaczałoby, że Związek Radziecki utraciłby sojuszniczą pomoc. Przepadłyby szanse na otwarcie drugiego frontu na Zachodzie, a co najgorsze, kilkadziesiąt niemieckich dywizji zwolnionych od bronienia swoich pozycji we Francji i Włoszech ruszyłoby na front wschodni. Bieg wojny, wydawałoby się już korzystny dla Związku Radzieckiego, mógłby gwałtownie zmienić kierunek. Było to jednak mało prawdopodobne, gdy Hitler miał pełnię władzy w Niemczech, ale jego śmierć sprawiłaby, że zawarcie rozejmu przez nowy rząd niemiecki z aliantami zachodnimi stałoby się bardzo prawdopodobne. Hitler żywy i u władzy był potrzebny Stalinowi. Zamachowcy zostali odwołani, a Olga Czechowa mogła odetchnąć z ulgą. Doskonale wiedziała, co jej groziło w przypadku niepowodzenia misji, a życie niemieckiej gwiazdy filmowej było takie piękne. W dodatku zakochała się w przystojnym kapitanie Luftwaffe. Bez wątpienia wykonywała zadania agentki mającej dostęp do największych niemieckich tajemnic, choć do dzisiaj nie wiadomo, jakie informacje przekazywała do Moskwy. Jej zasługi musiały być jednak wielkie, skoro po wojnie potraktowano ją ze szczególnymi honorami. A przecież zwycięzcy nie wybaczali swoim rodaczkom uległości wobec hitlerowskich przywódców. Po wojnie Lidia Barowa, ukochana Józefa Goebbelsa, została aresztowana przez amerykańską żandarmerię w czasie podróży do Niemiec i odesłana do Czechosłowacji. Tam stanęła przed sądem, oskarżona o kolaborację z okupantem. Skazana na śmierć, spędziła pewien czas w więzieniu. Dzięki znajomościom została jednak wcześniej zwolniona i wyemigrowała do Argentyny, gdzie przez kilka lat żyła w skrajnym ubóstwie. A na Olgę Czechową spadały zaszczyty i odznaczenia. Tuż po zakończeniu działań wojennych radzieckie tajne służby odnalazły ją w pobliżu Poczdamu i przywiozły do Moskwy. Nie była tam długo i już w czerwcu 1945 roku powróciła do Berlina. Radzieckie władze okupacyjne oddały jej do dyspozycji dużą willę w podstołecznej dzielnicy, zapas żywności na 2 miesiące, węgiel, dużą sumę pieniędzy, a ponadto wyremontowano jej 2 samochody. Strzegło jej 3 żołnierzy, gdyż obawiała się, że jej wojenna działalność ściągnie na nią zemstę neonazistów. Prasa bulwarowa w amerykańskim sektorze Niemiec, a także gazety francuskie nie dawały jej spokoju, opisując, jak to w czasie wojny w jej domu w specjalnym pokoju gościł Adolf Hitler i jak często ona bywała w kwaterze wodza. Pisano też o jej romansie z Goebbelsem i Göringiem. Nikt nie ustalił, ile w tym było prawdy, a ile plotek i nienawiści wobec kobiety żyjącej w luksusie w koszmarnym czasie wojny. Zawsze, gdy pojawiały się takie artykuły, radzieckie władze okupacyjne stawały w jej obronie, żądając od redakcji zamieszczenia sprostowań. Zbliżała się kolejna premiera w jej szpiegowskim życiu. Po śmierci Stalina w marcu 1953 roku Ławrenti Beria, człowiek odpowiedzialny za miliony ofiar, które zamordowano w katowniach NKWD, wysłano do syberyjskich łagrów i na stepy Kazachstanu, organizator masowych wysiedleń Polaków, Niemców, Tatarów, Czeczenów, pokazał światu inną twarz, twarz demokraty. Kazał otwierać bramy obozów, dążył do zwiększenia samodzielności radzieckich republik, ograniczenia wpływu partii na życie państwowe. Polityce zagranicznej chciał zakończyć okres wrogości z niedawnymi sojusznikami, czego dowodem miała być zgoda Kremla na zjednoczenie Niemiec. Beria zlecił nadzwyczaj ważne zadanie dwójce zaufanych agentów. Książę Janusz Radziwiłł, wysłany do Stanów Zjednoczonych, oraz Olga Czechowa w Niemczech mieli ujawnić plany radzieckiego rządu, aby poznać reakcję władz amerykańskich i niemieckich. Dopiero wtedy radzieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podjęłoby działania, aby wynegocjować warunki. Beria nie przewidział jednak, jak zareagują władze Niemieckiej Republiki Demokratycznej i jego koledzy z rządu, którzy plany zjednoczenia Niemiec uznali za zdradę ideałów marksizmu-leninizmu, a zwłaszcza stalinizmu, któremu wciąż pozostawali wierni. Obawiali się, że doprowadzi to do rozpadu Związku Radzieckiego, imperium, które Stalin z takim mozołem budował, i do zmiany ustroju. Dlatego zawiązali spisek, na czele którego w czerwcu 1953 roku stanął Nikita Chruszczow. Beria został aresztowany. Spiskowcy natychmiast uderzyli w jego popleczników. Czechowa miała się czego obawiać. Wiedząc, że z Berlina odwoływani są ludzie Berii, postanowiła nie czekać, aż nowi władcy Kremla przypomną sobie o niej. W tamtych latach wystarczyło wsiąść do berlińskiego metra, aby przejechać granicę dwóch światów. Tak zrobiła, choć nie zatrzymała się w Berlinie Zachodnim. W Monachium zainwestowała resztki wojennej fortuny w studio filmowe. Nie było to udane przedsięwzięcie, gdyż po kilku miesiącach studio splajtowało. Dawni wielbiciele nie chcieli już oglądać filmów z gwiazdą, która w czasie wojny najjaśniej świeciła przy boku Hitlera. O jej drugiej roli nie wiedział nikt. Niespodziewanie w 1955 roku znalazła wystarczająco dużo pieniędzy, aby założyć wielką firmę kosmetyczną Olga Czechowa Cosmetic, która w ocenie amerykańskiego wywiadu była finansowana przez radzieckie tajne służby. Jaką rolę odegrała w powojennej historii? Czy wciąż działała dla wywiadu? I ta część działalności radzieckiej piękności pozostaje tajemnicą archiwów radzieckich tajnych służb. Olga Czechowa odeszła w 1980 roku. Tuż przed śmiercią kazała posadzić się w fotelu i podać kieliszek szampana. Umarła tak, jak jej wielki kuzyn Antoni Czechow.